Noworoczny dzień dobry, to jest podcast English Biz w radiu Tok FM oczywiście. Pierwszy długi odcinek po nowym roku, po krótkiej przerwie i od razu zaczynamy od bardzo ciekawego tematu, ponieważ to będzie sesja Q&A. Pytania od słuchaczy oczywiście podcastu English Biz w radiu Tok FM oraz od moich obserwatorów na Instagramie. I teraz zawężamy te pytania, ponieważ będą się one odnosić tylko i wyłącznie do nauki języków obcych i do tego, jak zacząć się uczyć, jak sprostać wymaganiom tej nauki w nowym 2024 roku. Oczywiście bardzo dziękuję za wszystkie nadesłane pytania i przede wszystkim również składam też noworoczne życzenia. Mam nadzieję, że ten rok będzie obfitował w bardzo bogate zeszyty z nauką języka angielskiego w biznesie i że poznamy bardzo dużo zwrotów i wyrażeń, które Wam się przydadzą w pracy. A teraz tą sesję Q&A zaczynamy od pierwszego pytania, które zresztą pochodzi od mojej uczennicy. Pozdrawiam Cię bardzo, Justyna. Akurat zapamiętałam, że to Ty zadałaś to pytanie. I pytanie brzmi: czy jest jakaś jedna rzecz, która spowodowała znaczący skok w nauce Twoich uczniów? To nie jest jedna rzecz. Ja się skupię tutaj na czterech rzeczach, czterech takich pillars, które bardzo pomagają moim uczniom w nauce języków obcych, a które też po części wychodzą ode mnie i są po mojej stronie. Pierwsza rzecz to jest zamiana sformułowania krew, pot i łzy na krew, pot i śmiech. Ja jestem wielką fanką tego stwierdzenia krew, pot i łzy, ale może to powinno pozostać przy sporcie. W nauce języka angielskiego w biznesie stawiamy na krew, pot i śmiech. Dlaczego? Może się to wydawać trochę nieprofesjonalne, ale proszę pamiętać, że ja uczę głównie ludzi związanych z biznesem. I teraz ludzie ci, te osoby mają bardzo często zajęcia, na przykład w ciągu dnia, więc moim zadaniem jest też troszeczkę rozładować to pracowe napięcie i sprawić, że ich skupienie będzie tylko i wyłącznie na tej lekcji, a nie na jakichś sprawach biznesowych. Więc krew, pot i śmiech to jest zdecydowanie nasza maksyma i niech ona też będzie obowiązywać w 2024 roku. Druga rzecz to jest coś, co powiedział kiedyś Andrzej Dragan i bardzo mi zostało w głowie. Nie ma słabych podręczników, są tylko leniwi nauczyciele, więc ja się trzymam jak najdalej od bycia leniwym nauczycielem i nigdy nie pozwalam sobie zejść poniżej pewnego poziomu. Ten poziom to oczywiście 100-120%, przynajmniej mam taką nadzieję i bardzo pilnuję tego, żeby to przygotowanie z mojej strony było jak największe i też bardzo pozytywnie wpływało na moich uczniów, żeby im też się chciało chcieć. Kropka. No a jeśli już mówimy o uczniach, to no, ja mogę się pochwalić tymi bardzo zdolnymi studentami i z takimi mam do czynienia na co dzień i teraz wydaje mi się, że bardzo sensowne jest zarażanie ich językiem angielskim w biznesie niż takie tempe uczenie czy w ogóle samo uczenie, więc ja tak jakby cały wysiłek, który jest związany ze zgłębieniem tematu, staram się też troszeczkę zepchnąć na nich, bo to jest coś, czego nie przeskoczymy. W sensie oni ten wysiłek będą musieli włożyć i teraz cytując, znowu wracamy do Andrzeja Dragana, rozwój wymaga wysiłku. To, co ja mogę zrobić, to jest dać im wędkę, to jest ułatwić przeskoczenie danej trudności i to staram się robić. Jak? Przechodząc do czwartego punktu, czyli tworząc materiały, które są turbo angażujące i niezwykle potrzebne do codziennej pracy. Mam taką nadzieję, że każde zdanie, każde sformułowanie, które moi uczniowie poznają na zajęciach, od razu mogą wyjść z tych zajęć, iść na spotkanie i od razu je użyć. To jest dla mnie bardzo, bardzo ważne, żeby dorośli ludzie chcieli się angażować. To chodzi o to, żeby oni tęsknili za kolejnymi zajęciami, żeby nie mogli się ich doczekać, żeby naprawdę chłonęli tę wiedzę jak gąbka. I to jest zdecydowanie to, co mi przyświeca, czyli znowu powtórzę się, niestety, bycie jak najdalej od leniwego nauczyciela. Kolejne pytanie, czy warto inwestować w certyfikaty językowe, na przykład CAE? I tutaj tylko i wyłącznie odnosimy się do swoich planów na przyszłość. To jest bardzo ważne. Czego my potrzebujemy od tego certyfikatu? Co nam da posiadanie danego certyfikatu? I tutaj też przypomnę, że zmieniło się trochę nazewnictwo, bo na przykład FCE to jest teraz B2 First. Czyli jeśli będziemy googlać dany certyfikat, to proszę pamiętajcie, żeby też użyć nowej nazwy, żeby wyskakiwały nam artykuły czy wiadomości dotyczące danego certyfikatu, które są up to date, up to speed. to jest bardzo istotne, ponieważ tutaj też zachodzą znaczące zmiany co jakiś czas. I teraz, jeśli mówię o planach na przyszłość, to jest, musicie wziąć pod uwagę, czy ten certyfikat będzie Wam potrzebny do studiów za granicą, do studiów podyplomowych, do jakichś kursów, które się odbywają za granicą, szczególnie na przykład w Australii. Czy będziecie chcieli aplikować o pracę za granicą i na przykład starać się o wizę lub też wyjazd na jakichś bardzo konkretnych zasadach. Bo jeśli chodzi nam na przykład o wyjazd czy też o studiowanie, bardzo często potrzebny jest certyfikat IELTS, który troszeczkę się różni od tych naszych Cambridge. I IELTS polega między innymi na tym, że jest troszeczkę inne scoring, czyli troszeczkę inne stopnie, tak? Nie potrzebujemy 60%, żeby zdać, ale są cyferki od 1 do 9 i one wyznaczają, na jakim poziomie jest nasza wiedza. Co więcej, IELTS nie zawiera tego use of English. Teoretycznie niektóre osoby mówią, że jest prostszy, ale uwaga, na IELTS mamy zdecydowanie mniej czasu i to jest ponad godzina mniej, więc warto to wziąć pod uwagę. Kolejna rzecz to jest to, że FCE, czy w ogóle te egzaminy z tej serii, one nigdy nie tracą na ważności, natomiast IELTS jest ważny tylko 2 lata i to trzeba koniecznie wziąć pod uwagę. Jeśli na przykład staramy się o wizę i ten proces jest wydłużony, to my musimy pamiętać, żeby ten certyfikat miał moc prawną, czyli zdajemy go w zasadzie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy już aplikujemy o daną rzecz, o dane podanie i tak dalej, lub też składamy papiery na uniwersytet. To jest bardzo ważne. Kolejne pytanie, jak uczyć się słówek tak, żeby je zapamiętywać, jeśli nie używa się angielskiego tak często w pracy? Jedno z najczęstszych pytań zadawanych przez Was i faktycznie tych pytań w tej lub tamtej lub w innej formie było kilkanaście co najmniej. I teraz jeszcze tylko taki mały off topic. Jeśli będziecie słyszeć papier w trakcie nagrywania tego odcinka, to jest tylko i wyłącznie dlatego, że ja zdecydowałam się zrobić notatki, tym razem na papierze, a nie w laptopie. Więc metoda old school i w tym odcinku korzystamy z papieru, więc jakby co, to bardzo Was przepraszam za takie różne odgłosy. I teraz wracając do słówek, jedno co musicie o mnie wiedzieć, to jest to, że ja jestem generalnie kibolem Śląska Wrocław, Żalgiris Sukowno i metody kontekstowej w nauce języków obcych. Co to jest ta metoda kontekstowa? To jest to, że wybieramy sobie pewien temat, który nas interesuje i wszystko staramy się obracać wokół tego tematu. Przykładowo, no ja jestem fanką koszykówki, ale na przykład jeśli Wy jesteście fanami piłki nożnej i lubicie Messiego, to jeśli uczymy się słówka unstoppable, czyli nie do zatrzymania, że ktoś jest nie do zatrzymania, to oczywiście zamiast tworzyć przykład "Some people are unstoppable", co generalnie spływa po nas jak po kaczce, to my tworzymy przykład "Messi is unstoppable". Staramy się włożyć to słowo w kontekst, który my potraktujemy hobbystycznie czy też z pasją i w ten sposób uczymy się słówek kontekstowo. Kolejna rzecz, która jest z tym związana, to jest to, że pamiętamy o chunks. I o tym już mówiłam wcześniej w podcaście English Biz wielokrotnie, ale chunks to są takie małe frazy, tak jak słowa się ze sobą łączą. I to faktycznie pomaga bardzo mózgowi zapamiętać najważniejsze z nich. Tak jak na przykład mamy czasownik come, oczywiście możemy się nauczyć samego come, ale no jeśli jesteśmy dorośli, stać nas trochę na więcej. Więc od razu możemy przysposobić też come up with, czyli czasownik złożony, który również bardzo nam pomoże w biznesie. Come, come up with. I dzięki temu mamy już takie początkowe chunks. Jeśli chcemy je mieć troszeczkę bardziej skomplikowane, to na przykład, świetny przykład, synonimy. Zamiast uczyć się tak po prostu 33 różnych sposobów na powiedzenie hello, to uczmy się tego na przykładzie chunks w dialogach. Hello, how are you? I'm fine, thank you. I dzięki temu mamy już całą taką zbitkę słowną, cały taki mini dialog, który bardzo nam pomoże. Kolejna rzecz związana ze słownictwem to jest spaced repetition. I to jest oczywiście powtórki, robienie powtórek, ale w takich odstępach czasowych, które faktycznie nas wzbogacą. Czyli jeśli mamy nowe słowo, które musimy zapamiętać od razu, z marszu, z biegu, używamy go naprawdę zaraz po nauce, immediately. Czyli jeśli mamy do napisania e-mail w pracy z samego rana, to od razu staramy się użyć tego słówka w tym mailu. Potem czytamy ten e-mail lub powtarzamy sobie to słówko kilka razy w ciągu dnia i na przykład pod koniec danego dnia pracowego, kiedy już mamy zamknąć laptopa albo wyjść z biura, staramy się jeszcze raz użyć, jeszcze raz wysłać jakiegoś merytorycznego maila, który będzie to słówko zawierał. Potem kolejny dzień znowu sobie powtarzamy, robimy odstęp jednego dnia i za 2-3 dni znowu wracamy do tego słówka. Następnie budujemy z nim coraz tak jakby większe i luźniejsze wypowiedzi w taki sposób, że naturalnie wchodzi nam w użycie w pracy, w kontekście oczywiście biznesu. Kolejna rzecz, która jest czasami pomijana przez wiele osób, to jest write it down, zapisać to słowo. To jest bardzo, bardzo ważne, szczególnie dla osób, które jeszcze tak jakby chodziły do tej pisanej szkoły i ćwiczyły pisanie bardzo aktywnie. I tutaj może się przydać też taka gra online, folding story, czyli dopisywanie kolejnych zdań związanych z jakąś historią. Możemy to robić online, wy możecie oczywiście wyszukać to w Google, folding story online game, ale my możemy też robić to na kartce papieru, po prostu zapisywać kolejne wyrażenia, kolejne zdania zawierające dane słówka i zawijać kartkę w taki sposób, że potem odwijamy wszystko i czytamy na głos, tak jakby ucząc się nowych słów. I tutaj też warto się odnieść do czegoś, co nigdy wcześniej nie poruszałam w podcaście English Biz, ale do tak zwanej Freyer Model. I to jest model nauki słówek w języku obcym, który tak jakby bazuje na 5 różnych chmurkach. Chmurka, czy też box w środku, który rysujemy na kartce albo w programie graficznym, to jest oczywiście słowo, którego chcemy się nauczyć i do tego dodajemy 4 chmurki. Obraz, czyli coś, co nam się kojarzy z tym słowem, synonim, potem z drugiej strony definicja w języku polskim i w języku angielskim, a następnie ostatnia chmurka, czy ostatni box, 2 zdania, które odnoszą się do biznesu i zawierają to słowo. To jest Freyer Model. Bardzo polecam też wygooglać. Dostaniecie bardzo dużo matryc w grafikach, dzięki którym możecie ten model wprowadzić. I teraz, możecie oczywiście zapytać, no Olga, okej, hello, ale co z fiszkami, prawda? Najpopularniejszy system nauki słownictwa na świecie. Co, tak jakby, co masz do powiedzenia na temat fiszek? Nic dobrego. Nic dobrego i wiem, że to będzie wsadzenie kija w mrowisko, ale tak jakby fiszki troszeczkę wykluczają się z metodą kontekstową i opowiem Wam o tym na przykładzie języka włoskiego, którego ja się nie uczę, bo ja z kolei uczyłam się ostatnio języka szwedzkiego przez jakiś czas, ale język włoski. Na przykład mamy takie słowo jak vedere i teraz przepraszam za mój akcent czy za moją intonację, ona jest na pewno mało włoska, bo tak jak wspomniałam, ja nie znam tego języka, więc jeśli oczywiście chcecie mnie poprawić, ja bardzo chętnie przyjmę wszelkie wskazówki, tak, bo to jest zawsze coś do poprawy. I teraz słowo vedere, czasownik, oznacza to see, czyli widzieć, patrzeć. I my ucząc się tego słowa dzięki fiszkom, nie mamy możliwości poznania go w różnych kontekstach, czy tego, jak on powinien być użyty w zdaniu. Czyli fiszki polegają na zapamiętywaniu, ale bez procesu zrozumienia, jak dane słowo figuruje, czy też sprawdza się w kontekście gramatycznym, czy w kontekście układania zdania. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, fiszki sprawiają, że my zapamiętujemy konkretną odpowiedź, ale nie tak jakby system, w jakim to słowo się porusza. I to też jest wbrew pozorom bardzo problematyczne. Kolejna rzecz jest taka, że fiszki, szczególnie te kupowane, tak, one dają nam bardzo dużo słów, których my de facto nie potrzebujemy. I to też jest problem, bo zaśmiecamy sobie mózg na przykład tym, jak się nazywają wszystkie owoce w języku angielskim, a nie jak zakończyć spotkanie w biznesowy sposób, tak, żeby wszystko było od A do Z correct. I to jest główny problem z fiszkami. Dlatego choose your fighter. To, co Wam odpowiada, to jak najbardziej. Ja od siebie polecam metodę kontekstową i na przykład Freyer Model, ale Wy, jeśli fiszki na Was działają, to proszę bardzo, proszę usiąść do Quizleta i działać. To jest najważniejsze. Nie bać się i działać. Kolejne pytanie. Czy jest szansa na odcinek o angielskim w marketingu? Oczywiście. Mam już nawet pomysł na ten odcinek. Będzie on związany z jedną z najpopularniejszych marek sportowych i ich założycielem. Podpowiem, że chodzi o książkę z czarną okładką. I myślę, że teraz sporo z Was już wie, o czym będzie mowa. I zapraszam na ten odcinek. Mam nadzieję, że on się pojawi gdzieś na przełomie stycznia i lutego, najpóźniej w lutym. Więc jeśli jesteście zainteresowani angielskim w marketingu, no polecam się na przyszłość zdecydowanie. Kolejne pytanie pokazuje troszeczkę, jak bardzo niesamowici jesteście i faktycznie to, co powiedziałam na początku o zdolnych uczniach, ma przełożenie również na ten podcast, że jednak udało nam się tutaj zgromadzić taką rzeszę słuchaczy, no, która stawia poprzeczkę bardzo wysoko prowadzącej ten podcast, bo kolejne pytanie odnosi się do metody tłumaczeniowej. Czy metoda tłumaczeniowa jest dobrym sposobem na naukę? Bardzo złożone pytanie. Grammar Translation Method, no jest to bardzo stara metoda. Niektórzy twierdzą, że pochodzi z końca XVII, na pewno z XVIII wieku, więc pewnie wielu osobom wydawałoby się, że jest reliktem przeszłości, ale to, co ja chcę podkreślić dwa razy, to to, że ona naprawdę znalazła dla siebie miejsce we współczesnym nauczaniu języka angielskiego. Dlaczego? Nie ma rozwoju językowego, i to pokazują wszelkie badania, nie ma rozwoju językowego takiego prawdziwego na wysokim poziomie, bez znajomości zasad gramatycznych, przynajmniej na jakimś takim poziomie, który pozwala logicznie zrozumieć konstrukcję zdania. Bo taka fraza jak I am about to, której się uczyliśmy już w podcaście, we wcześniejszych odcinkach, to też jest swego rodzaju część gramatyczna. Więc i nam ta metoda tłumaczeniowa też pomaga na przestawienie się na angielskie myślenie. Ja wiem, że to jest taki dosyć popularny chwyt marketingowy, ale jest to bardzo skuteczny i prosty i praktyczny sposób właśnie na przestawianie się na myślenie po angielsku, o tym upraszczaniu w nauce. Ja jeszcze będę dzisiaj mówić, ale pamiętajcie, że poprawność gramatyczną też stosuje się w mowie i właśnie w taki sposób buduje się bardzo dobre nawyki. Metoda tłumaczeniowa bardzo nam w tym pomaga. Pamiętajcie też, że ona jest dobra dla osób dorosłych i dla młodzieży, ponieważ wymaga odrobinę, wymaga tego logicznego myślenia i sprawnego posługiwania się językiem ojczystym. W tym przypadku, w naszym przypadku jest to oczywiście język polski. Dla dzieci nie jest to dobra metoda. To tylko tak off topic, żebyście o tym pamiętali. Jeśli ja mogę coś jeszcze dodać od siebie, to jest to, że znowu parafrazując Andrzeja Dragana a propos tych leniwych nauczycieli, ta metoda świetnie sprawdza się, jeśli my tworzymy zdania, my nauczyciele tworzymy zdania, własne przykłady, zdania do tłumaczenia w oparciu o słownictwo, które pojawiało się na zajęciach. Oczywiście od nas to wymaga trochę więcej pracy, ale przynosi fantastyczne rezultaty i odpycha od nas ten easy teaching. My jako nauczyciele też nie obniżamy sobie poprzeczki i używamy tej metody w jak najbardziej efektywny sposób dla naszych uczniów, tworząc zdania do tłumaczenia w oparciu o to, co było na zajęciach. To jest bardzo, bardzo ważne. Ja jestem wielką fanką tej metody o tyle, o ile, że ja się na przykład z niej uczyłam. I ja wielokrotnie podkreślałam, że mój angielski to jest angielski przede wszystkim, który został wyuczony poprzez książki o sporcie, książki o kolarstwie, o koszykówce, przede wszystkim o kolarstwie, które ja właśnie na przykładzie tej metody stosowałam i u mnie sprawdziło się to genialnie, dlatego polecam, jeśli jesteście ciekawi, to zdecydowanie odchodzimy od easy teaching. Kolejne pytanie, jakie metody poleca Pani do nauczania dzieci? No, to pytanie to jest taki koronny przykład, dowód na to, że mnie totalnie przeceniacie. Ja co prawda od 7 tygodni sama jestem mamą i 7 tygodni temu zostałam mamą i tutaj pozdrawiam mojego smarka, ale przyznam się, że ten temat na razie jest mi obcy. On jest po prostu beyond my capacity. I to jest też fajne sformułowanie, które możemy dzisiaj poznać. Poza kompetencjami, poza umiejętnościami, beyond my capacity jeszcze. Natomiast mogę Wam polecić jedną książkę, którą przeczytałam i która zrobiła na mnie ogromne wrażenie. To jest Barbara Pearson, Jak wychować dziecko dwujęzyczne. Poradnik dla rodziców i nie tylko. Ona jest napisana takim bardzo dorosłym językiem, bez żadnego pitu-pitu dziecięcego i mogę ją z czystym sumieniem polecić. Jak wychować dziecko dwujęzyczne. Poradnik dla rodziców i nie tylko. kolejne pytanie, po którym możecie trochę wieszać na mnie psy, to jest, i na pewno no, nie zdobędę fanów tym pytaniem, ale z których seriali czy filmów nie uczyć się angielskiego? Bardzo fajnie odwrócone pytanie, ponieważ zwykle to pytanie jest a propos filmów czy seriali, z których warto się uczyć angielskiego. My teraz porozmawiamy o tych, które no nie bardzo. No i tutaj zacznę z grubej rury, bo zacznę od serialu, który jest jednym z moich ulubionych. I to jest, uwaga, uwaga, Peaky Blinders. To jest serial, który jest przepięknie zrealizowany przez BBC. Scenografia po prostu zapiera dech w piersiach, aktorstwo zresztą też. Natomiast największy problem tego serialu to jest Brummy. To jest slang bardzo typowy dla miasta Birmingham i niestety ten slang no, nie pomaga nam w nauce języka angielskiego w biznesie. Myślę, że nawet w Londynie niektórzy mogą być zdziwieni, jeśli nauczycie się wymowy kilku słów poprzez serial Peaky Blinders. Czyli ten serial do podziwiania jak najbardziej, do nauki języków obcych absolutnie nie. Drugi serial, który szczerze odradzam i to też po konsultacji z wieloma osobami i po wczytaniu się w fora językowe, przede wszystkim amerykańskie, i to może być trochę zaskoczenie dla Was, drugi serial, który odradzam, to jest Breaking Bad. Breaking Bad polega na wyrażeniach czy też sformułowaniach, które są bardzo typowe dla tylko i wyłącznie danego kręgu osób. To jest tak zwany angielski off the street, który opiera się na zwrotach bardzo typowych dla tego miejsca, w którym serial jest nagrywany i dla tej grupy osób. Szczególnie ten młody pomocnik tego starszego chemika, tak, on posługuje się zwrotami, które Wam się kompletnie nie przydadzą na co dzień. Więc znowu, oglądanie dla samego oglądania jak najbardziej, Breaking Bad, ale nie jest to nic, co będzie added value, jeśli chodzi o naszą naukę języka angielskiego. Po prostu te sformułowania Wam się nie przydadzą. To jest jak język w języku, państwo w państwie. Nic z tego dobrego nie będzie. I od razu też możemy przejść sobie do trzeciego serialu, o którym chciałam porozmawiać. I to jest serial Game of Thrones. Czyli popularny w Polsce serial Gra o Tron, gdzie tak jakby język miesza się highborn z lowborn i tak naprawdę już nie wiadomo po jakimś czasie, które wyrażenia są bardziej lub mniej formalne, które wyrażenia będą dla Was bardziej pomocne jako osoby, które uczą się dopiero języka angielskiego, więc no, nie jest to typowy BBC English. Plus warto wiedzieć, że aktorzy, którzy występowali w Game of Thrones, byli też szkoleni specjalnie z pewnego rodzaju wysławiania się w sposób szekspirowski. Więc dla nas to jest totalnie no-go i no, nie idźmy tą drogą. Więc Peaky Blinders, Breaking Bad, Game of Thrones to są takie trzy bardzo popularne seriale, które na wstępie możemy sobie odpuścić. Do oglądania jako fan jak najbardziej, do nauki języków obcych absolutnie nie. No i teraz jeśli chodzi o to zrozumienie, możemy sobie przejść do kolejnego pytania, a pytanie brzmi: mam trudności ze zrozumieniem Hindusów, Chińczyków czy Koreańczyków. Co z tym zrobić? Good news, nie jesteś w tym sama. I to pamiętam, że to pytanie zadała kobieta, więc mogę użyć takiego sformułowania: you will never walk alone. To jest prawie jak z kibicami Liverpoolu. Tutaj absolutnie nie jesteś z tym sama. Internet jest pełen for, gdzie nawet Brytyjczycy, tacy prawdziwi, rdzenni Brytyjczycy mają problem z tym i zadają pytania, jak zrozumieć swoich kolegów z Indii, bo faktycznie mają z tym problem. Mogę też odesłać do bardzo ciekawego artykułu The Economist: To Understand India, Learn English. I to jest też bardzo ciekawy artykuł o tym, jak zrozumieć właśnie ten hinduski angielski. Polecam. I jedna też rzecz, którą mogę podpowiedzieć, to jest podobno Hindusi z południa mówią dużo wyraźniej i są znani z tego, że dużo lepiej idzie im nauka języków obcych. Więc no, oczywiście tutaj pewnie nie macie wyboru, ale jeśli ktoś będzie mówił dobrze, to prawdopodobnie pochodzi z południowych Indii. Natomiast jeśli chodzi o samo czucie się dobrze, tak, ze słuchaniem i budowanie tej pewności siebie w słuchaniu, to mogę znowu niestety polecić metodę podnoszenia sobie poprzeczki. Czyli na przykład zacząć od osób, które mówią bardzo wyraźnie. Ja tutaj zawsze polecam bardzo Katie Couric albo Oprah Winfrey i potem przechodzimy dalej. Czyli podnosimy sobie tą poprzeczkę i też słyszałam, że oglądanie filmów Bollywood bardzo pomaga z osłuchaniem się, z intonacją i sposobem wypowiedzi właśnie tych osób, że chociaż oni czasami mówią po angielsku czy też po hindusku, to jednak ta intonacja wchodzi nam w krew, wchodzi nam tak jakby w ucho i dużo łatwiej jest nam ich zrozumieć. Tutaj też taka historia z mojego podwórka. Ja ostatnio włączyłam sobie wywiad z Lensem Armstrongiem i on tam z innym Teksańczykiem, z Austin, rozmawiał tak bardzo luźno przez półtorej godziny i ja po pół godziny zorientowałam się, że po prostu ja nic nie pamiętam, ja nic nie rozumiem z tego, co oni mówią. Akurat byłam na spacerze z moim smarkiem, tutaj jedzie tramwaj, tutaj coś, tutaj kruk dziobie i ja już po prostu nic z tego nie pamiętam. I mi na przykład pomogła metoda imersji, czyli takiego zanurzenia się w ten wywiad. Ja po prostu skupiłam się tylko i wyłącznie na tym, podgłośniłam jeszcze słuchawki i tak jakby bardzo mocno weszłam w to, co oni mówią, koncentrując się na poszczególnych słowach. Bardzo mi to pomogło, przesłuchałam wywiad do końca, polecam. No i też coś, co, o czym się mówi dużo, dużo częściej już teraz, jeśli chodzi o naukę słuchania, jest to, że my musimy uczyć się różnych akcentów. My musimy uczyć się poprzez słuchanie różnych akcentów. Ja wiem, że podręczniki bazują na pięknie nagranych kasetach i tak dalej, ale to nie jest prawdziwe życie. Musimy pamiętać o tym, że ludzie mówią różnie. Nawet sami native speakerzy przecież używają różnej intonacji, różnych akcentów i tak dalej. Im więcej my się osłuchamy z tymi różnymi typami języka angielskiego, z tymi różnymi dialektami, tym lepiej dla nas. Nie ma co się ograniczać tylko do BBC English. Kolejna rzecz, o której chciałam wspomnieć, to jest też gist learning. I to jest takie słuchanie polegające na wyłapywaniu najważniejszych informacji, dopowiadaniu sobie reszty i ewentualnie na spotkaniu biznesowym potem dopytywanie, czy też clarify, czyli takie wyjaśnianie, czy my na pewno wszystko dobrze zrozumieliśmy. Gist listening. To też może się bardzo przydać i zauważyłam, że jest bardzo polecane właśnie na tych różnych forach, gdzie Brytyjczycy sobie też przekazują różne informacje, czyli koncentrować się na najważniejszych informacjach, te, które koledzy z Korei czy z Chin chcą nam przekazać, resztę niestety, przepraszam, ale troszeczkę pomijać i próbować doprecyzować najważniejsze fakty, na przykład w e-mailu. Nie jesteście z tym sami, to jest najważniejsze. Jeśli Brytyjczycy czy Amerykanie mają z tym problem, to znaczy, że ma z tym problem cały świat, więc my możemy sobie pomagać, radzić z tym właśnie na takie różne sposoby, jak dzisiaj podałam. No i teraz przechodzimy do kolejnego pytania. Pytanie brzmi, jak ustalić plan samodzielnej nauki? Po pierwsze, bardzo realistycznie, czyli realistycznie oceniamy nasz czas i moce przerobowe i tak jakby z góry zawieramy ze sobą kontrakt, że nie ma czegoś takiego jak dzień na żądanie. Metoda dnia na żądanie odpada, czyli że robimy sobie wolne na jakiś określony czas. Nie ma czegoś takiego jak dzień na żądanie. Codziennie pilnujemy systematyki, choćbyśmy mieli usiąść na 5-10 minut, to zawsze pilnujemy, żeby to było chociaż te 5-10 minut poświęcone każdego dnia na język angielski. Jeśli chodzi o metodę dzień na żądanie, bardzo Wam polecam newsletter Przemysława Gerszmana, który wychodzi w każdą sobotę o godzinie 7 rano. Tydzień temu albo dwa tygodnie temu właśnie bardzo dużo pisał o tej metodzie, jak ona się sprawdza w biznesie i w uczeniu się nowych rzeczy. Czyli stawiamy na systematyczność i ta systematyczność też nie może stracić swojego momentum. I tutaj przechodzimy do kolejnej ważnej rzeczy, czyli motywacja. Pilnujemy, żeby utrzymać to momentum również poprzez system gratyfikacji, tak? Czyli my się nagradzamy za użycie na przykład iluś tam nowych zwrotów danego dnia poprzez odczucie tej satysfakcji. Pilnujemy, żeby momentum nam nie uciekło. Po drugie, musimy się skupić na sposobie nauki i On może być różny, tak? Od tego, co praktykowaliśmy na studiach lub w liceum. Też musicie być na to gotowi, że wasz mózg nie odbiera informacji tak jak kiedyś. Więc te metody nauki muszą być dopasowane. Tutaj bardzo polecam badania dr Joanny Podgórskiej, również jej nową książkę, która niedawno się ukazała. Tam jest bardzo dużo o tym właśnie, jak działa mózg i jak my możemy wspomóc mózg w tym, żeby pracował dla nas jak najefektywniej. Jeśli chodzi o naukę języków obcych, szczególnie w biznesie, tam gdzie to jest naprawdę potrzebne, my musimy znaleźć wygodną dla siebie formę. Czy to będą fiszki, czy to będzie Quizlet, czy to będzie ten model, o którym dzisiaj rozmawialiśmy. Pamiętajcie, że dany system nauki to nie jest zupa pomidorowa. Nie każdy musi to lubić, nie każdy musi się do tego odnosić, tak? Przede wszystkim my pamiętamy o tym, że nasz mózg jest przeładowany. Ja wiem, że te najnowsze badania opublikowane 3 stycznia zeszłego roku pokazują, że mózgi aktywnych wirtualnie nastolatków wykazują rosnącą wrażliwość na wszystko, co ich otacza, przede wszystkim na opinie rówieśników, ale też pamiętajcie, że te badania zostały przeprowadzone na nastolatkach. Nie wiem jak wy, ja w tym roku kończę 37 lat i generalnie nie urodziłam się z tabletem w ręce, więc dla mnie te social media bardzo często rozpraszają moją uwagę i nie sądzę, że będąc aktywna wirtualnie jestem wrażliwsza na cokolwiek poza odbiorem jakiegoś głównie totalnego chłamu, więc tutaj was na to bardzo wyczulam i też chciałabym jeszcze wrócić do jednego cytatu, który bardzo lubię, oczywiście Andrzej Dragan. I ten cytat brzmi: człowiek jest wystarczająco głupi, żeby nawet najprostsze rzeczy sprawiały mu trudność. Trzeba mówić tak prosto, jak się da. To jest najsensowniejsza metoda i taki jest generalnie cel nauki, żeby upraszczać rzeczywistość, która już sprawia wrażenie skomplikowanej. I też upraszczanie w nauce języków obcych dla mnie to jest coś super ważnego, bo przecież uczymy się efektywnie, ale też i efektownie. I to upraszczanie tutaj polega na tym, że nie zmuszamy się do podręczników, nie zmuszamy się do jakichś wyszukanych metod, nie zmuszamy się do klikania po 1000 razy w Quizlet, jeśli nie przynosi nam to żadnych wymiernych efektów. Bo przecież możemy zrobić print screen prostego nagłówka z Financial Times. Możemy znaleźć słowa, zwroty, żeby ten nagłówek opisać, tak? Bezpodręcznikowa metoda nauki wymaga oczywiście od nas dużo samodyscypliny, ale przynosi najbardziej wymierne rezultaty i też jest najbardziej satysfakcjonująca dla nas. Czyli bierzemy taki Financial Times, spróbujemy wypisać słówka z pierwszych 5 stron, potem wybieramy te najpotrzebniejsze, które przydadzą nam się w pracy. Spróbujemy użyć je na głos z jakąś nową formą gramatyczną, na przykład wcześniej wspomnianym I am about to, prawda? Wybieramy 3 tematy i układamy po 3 zdania w głowie, próbujemy się nagrać, wysłuchujemy tego nagrania w pracy. Próbujemy się zmusić, żeby napisać e-mail z tymi zwrotami. Nawet na siłę, tak? Odhaczamy słówka, które już znamy. Są do tego specjalne aplikacje, są do tego kartki papieru. Dzięki odhaczaniu widzimy też, że ten progres jest i że pochłaniamy ten materiał tak, jak powinniśmy, czyli jak gąbka. To jest oczywiście wszystko dla bezpodręcznikowej metody nauczania, którą ja wam bardzo gorąco polecam, bo po prostu nie jest to strata czasu. Jest to coś, co w pracy, w biznesie, na przykładzie takiego Financial Times, będzie wam najbardziej procentowało na co dzień w biznesie. I przez to też, tak jakby idziemy dalej, czyli odpowiadamy na pytanie od kolejnego słuchacza podcastu English Biz. Jeszcze raz bardzo dziękuję za te niesamowite pytania. A pytanie brzmi: jak wskoczyć na wyższy poziom niż B1, czyli jak pokonać syndrom wiecznego studenta? I tutaj moja rada, tak na szybko oczywiście, bo ja bym mogła o tym nagrać cały osobny odcinek. Jeśli nie chcesz mieć regularnych zajęć z nauczycielem, czyli porozmawiamy sobie o przypadku, kiedy tej superwizji po prostu ze strony nauczyciela nie ma, ja mogę polecić umówić się na przykład na godzinne albo 2-godzinne konsultacje z kimś i poprosić o wyznaczenie dokładnego poziomu. Bo co to tak naprawdę znaczy poziom B1? Dla mnie to jest takie 50 shades of grey, po prostu wszystkie odcienie szarości. Ale taki nauczyciel bardzo ładnie zawęzi nam co to takiego jest ten poziom B1 rozumiany na naszym konkretnym przykładzie. Bo tak naprawdę generalnie nie wiadomo, co to znaczy. I kiedy będziemy mieli taką bardzo usystematyzowaną diagnozę, to wtedy możemy poprosić o listę słówek i idiomów, które na pewno musimy opanować, żeby iść naprzód. Wtedy możemy ćwiczyć te słówka w oparciu o metody, które dzisiaj omówiliśmy. I potem za 3 miesiące możemy się umówić na kolejne konsultacje z tym samym nauczycielem, poprosić o test, o sprawdzenie, o rozmowę poziomującą. Możemy pokazać e-maile, które napisaliśmy w tym czasie w pracy, bo to znowu wracamy do pisania e-maili. To jest fantastyczny sposób na wprowadzenie danych słówek do użycia. Zasłoń nazwę firmy, zasłoń nazwiska, tak, które były używane w tych mailach. Pokaż, daj do sprawdzenia, używaj jak najwięcej tych zwrotów, może poproś o jakiś feedback, o jakieś synonimy. I tutaj też, już na koniec, mogę się odnieść do jednego przypadku, który miałam w zeszłym roku, ponieważ kompletnie nie miałam już miejsca na nową uczennicę, nie miałam mocy przerobowych, nie byłam w stanie kogoś wziąć na regularne zajęcia. I tutaj bardzo Cię pozdrawiam, Renata, bo to będzie Twoja historia. Ta moja nowa, nie nowa uczennica poprosiła o listę zwrotów i idiomów, które na pewno powinna znać w swojej branży. I zaczęła ich używać w mailach i raportach. Raz na miesiąc w PDF-ie wysyłała mi te maile i raporty. Ja je oczywiście sprawdzałam, doradzałam, coś jeszcze dopisywałam, podawałam jakieś synonimy czy też inne sposoby powiedzenia tego samego. Wysyłałam jej, ona to sobie nagrywała na dyktafon czy też na iPhone'a i odsyłała mi, żebym ja sprawdziła czy też zobaczyła, że faktycznie ona pracuje nad tym. To była fantastyczna metoda, ogromne wrażenie na mnie to zrobiło, jaki ona tak jakby progres osiągnęła i można powiedzieć, że była całkiem zadowolona, ponieważ jak ja poszłam na urlop macierzyński w listopadzie, to powiedziała, że na pewno wróci do zajęć, czy to właśnie w takiej formie, czy może mi się zwolni miejsce i wtedy ona jak najbardziej chce to kontynuować. Więc tutaj Renata approved i to też jest sposób na walkę z tym poziomem, z czymś wyższym niż B1, z pokonaniem syndromu wiecznego studenta, ale w szalenie praktyczny sposób. A o to nam chodzi w języku angielskim w biznesie. Okej, ja się nagadałam. Myślę, że podałam Wam kilka bardzo ciekawych przykładów i że ten odcinek zostanie z Wami, że coś z niego wyciągniecie na ten 2024 rok w taki sposób, żeby zapisać kolejny zeszyt fantastycznymi zwrotami, a ja tylko mogę powiedzieć od siebie, tak jakby patrząc na listę tematów, które mamy na ten rok w podcaście English Biz, mogę Wam tylko obiecać, że ze swojej strony zrobię wszystko, żebyście byli jak najbardziej up to date, żeby ta praca w języku angielskim w biznesie była na naprawdę wysokim poziomie i żeby Wasze słownictwo w tym roku zrobiło kolejny krok naprzód. To obiecuję ze swojej strony, a oczywiście Was trzymam za słowo, że będziecie słuchać naszego podcastu w Talk FM English Biz, że będziecie robić notatki i oczywiście zapraszamy do kontaktu englishbiz@talkfm.pl. Jak zwykle my uwielbiamy dostawać listy od Was, więc nawet jeśli chcecie napisać swoją listę zakupów, to my jak najbardziej uwielbiamy korespondencję od słuchaczy tego podcastu. A ja Wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Trochę się nagadałam, przepraszam. Mam nadzieję, że nikogo nie uraziłam oczywiście. I my słyszymy się w następny poniedziałek w nowym odcinku, oczywiście też długim, prawdziwym odcinku English Biz i będziemy sobie rozmawiać o słowach, które w 2023 roku królowały w biznesie i my te słowa musimy ze sobą zabrać na 2024 rok. Do usłyszenia, do zobaczenia z najlepszymi życzeniami noworocznymi. Olga Pietrykiewicz.